sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Zegarze dokładnie 8 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, 9 dzień września. Tu Radio Poznań. Startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie, na którą zapraszają realizujący programy Krzysztof Jankowski i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Pierwsza część spotkania z muzyką i sportem to oczywiście głównie część wywiadów, rozmów, czyli sportowa publicystyka. Spotkamy się z trenerem piłkarskiej reprezentacji młodzieżowej U21 Czesławem Michniewiczem, doskonale znanym w Wielkopolsce, także sympatyką poznańskiego Lecha. Będzie także prezentacja konferencyjna nowego właściciela piłkarskiej Warty Poznań, pana Bartłomieja Fariaszewskiego. Będziemy rozmawiać, jako że ruszył rok szkolny, także o tym, jak zamierza działać w tymże roku szkolnym Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska. Zajrzymy także przed godziną 18 na sportowe jubileusze, m.in. na 60-lecie klubu sportowego Energetyk Poznań. Ale zanim o jubileuszach, zanim wywiady, sportowa niedziela, 9 dzień września, najważniejsze informacje w skrócie.
Na parkietach we Włoszech i Bułgarii rozpoczynają się dziś Mistrzostwa Świata Siatkarzy. W pierwszych meczach turnieju Włosi zmią się z Japonią, a Bułgarzy z Finlandią. Broniący tytułu Polacy swoje występy zainaugurują w środę. Wówczas w Warnie zagrają z zespołem Kuby. Aleksandra Szutko zdobyła brązowe medale strzeleckich Mistrzostw Świata w chińskim Changwon w konkurencji strzelania z karabinu na dystansie 50 metrów. Polkę wyprzedziły reprezentantka gospodarzy Zhang Qiuying oraz Austriaczka Rebecca Keck. Z kolei Daniel Ławrynowicz i Łukasz Gutkowski zajęli 9. miejsce w rywalizacji sztafet na Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym w Meksyku. Zwyciężyli Francuzi przed Czechami i Bułgarami. Dziś późnym wieczorem polskiego czasu poznamy zwycięzcę turnieju mężczyzn tenisowego wielkoszlamowego US Open. W pojedynku finałowym Serb Novak Djokovic zagra z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro. Tymczasem triumfatorka tegorocznego juniorskiego Wimbledonu, Polka Iga Świątek, wygrała turniej rangi ITF w szwajcarskim Montreux. W finale 17-letnia tenisistka pokonała Belgijkę Kimberley Zimmermann 6-2 i 6-2. Dzisiaj sporo emocji na żużlowych torach. Rewanżowe mecze półfinałowe w Ekstralidze, pierwszej lidze, a także drugiej lidze. O 19:00 spotkanie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie, gdzie Fogo Unia podejmować będzie drużynę Betardu Sparty Wrocław. Przypomnijmy, w pierwszym meczu na wyjeździe Unia wygrała 48-42. Do finału rywalizacji w najpierwszej lidze nie udało się awansować drużynie Kar Gwarant Startu Gniezno, która uległa dziś na wyjeździe ekipie Rowu Rybnik 38-52. W pierwszym spotkaniu był remis 45-45. Z kolei w drugiej lidze trwa rewanżowe spotkanie półfinałowe w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie drużyna MDM-u Komputerów Ostrowi podejmuje zespół Steiner Unii Kolejarza Rawicz. Na razie gospodarze prowadzą 24-18. W pierwszym meczu Rawiczanie wygrali 47-43.
O ligowym żużlu, o wynikach z torów żużlowych będziemy Państwa także informować po 18:00 na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie, ale będzie tam także o tym, jak piłkarze Kolejorza za zamkniętymi drzwiami w Grodzisku Wielkopolskim walczyli z Odrą Opole meczu kontrolnym, o tym, jak piłkarze Warty radzili sobie z Sandecją Nowy Sącz. Będzie także o piłce ręcznej i występie Energii MKS-u Kalisz, a także zapowiedzie planów na nowy sezon pierwszoligowej Ostrowie, jeśli chodzi o szczypiornistów. Będzie także o siatkówce. Zajrzymy do ekipy Ekstraklasy PTPS-u Piła, a także Enei Energetyka Poznań. To pierwszoligowa drużyna siatkarek. Będzie także o koszykówce, o rodzinnym pikniku na poznańskim Orliku. No a po 19:00 będziemy sporo biegać. Będziemy m.in. na półmaratonie w Sorzędzu. Będziemy zapraszać na bieg na Lechitów do Gniezna. Będzie także minimagazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zajmiemy się także sportowymi inwestycjami w Gnieźnie. Będzie również o tenisie i kajakarstwie. To wszystko przed nami do godziny 20:00. Jak mówiliśmy, te audycje rozpoczniemy jednak od wywiadu, bo już za 4 minuty po piosence na dobry początek spotkamy się z doskonale znanym piłkarskim szkoleniowcem, obecnie pracującym z polską reprezentacją młodzieżową do lat 21, Czesławem Michniewiczem. To dokładnie za 3 minuty i 50 sekund. We'll be right back. czasu piłkarskich mistrzostw świata Rosja 2018. No więc z nadzieją spoglądamy na każdą reprezentacyjną ekipę, także na polską młodzieżówkę 21 walczącą awans do finałów mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej, Włochy San Marino 2019. Trener polskiej reprezentacji młodzieżowej, doskonale znany w Wielkopolsce, w Poznaniu, Czesław Michniewicz. Panie trenerze, ostatnio jednak humor chyba nie najlepszy, bo rozmawiamy dosłownie kilka godzin po meczu z Wyspami Owczymi, z zakończonym meczem remisem 1-1 w Lubinie.
No tak, na pewno spodziewaliśmy się zupełnie innego rezultatu. Spodziewaliśmy się, że to spotkanie wygramy i będziemy spokojnie przygotować się do meczu z Finlandią. Tak się niestety nie stało, ale tylko my ponosimy za to winę i odpowiedzialność, bo byliśmy bardzo nieskuteczni. W pierwszej połowie bardzo ospali. To się wszystko przełożyło na to, że popełniliśmy prosty błąd. Piłkarze z Wysp zdobyli bramkę. Ten wynik trzymał ich cały czas przy życiu, dodawał sił. Bronili się bardzo dzielnie, umiejętnie. Trochę szczęścia w tym wszystkim mieli, ale tak jak mówiłem wcześniej, to nas w żaden sposób nie usprawiedliwia. Mając taki potencjał, takich piłkarzy grających na co dzień w takich klubach, powinni się spokojnie to spotkanie wygrać.
To był dzień takich remisów, mających jednak zupełnie różne znaczenia. Jeden jednego w broni, w premierze pod selekcjonerskim okiem trenera Jerzego Brzęczka. Tutaj 1-1 polskiej młodzieżówki, która powinna być takim jakby naturalnym zapleczem i jest cały czas, tak to pan odbiera?
Ta nasza reprezentacja jest bezpośrednim zapleczem, chociażby przez to, w jakie warunki nas stworzono do rozwijania się tutaj pracy z tą reprezentacją. Oczywiście powołujemy najlepszych zawodników w tych rocznikach, które mogą występować u nas w kadrze młodzieżowej. Na pewno niektóre pozycje są dosyć ciekawie obsadzone, ale są też takie pozycje, gdzie widać jak na dłoni, jakie są problemy. Myślę tu o bocznych sektorach boiska, myślę tu o grzebocznych obrońców, lewa strona, prawa strona. To samo się dzieje z skrzydłowymi pomocnikami. Tutaj jest też bardzo niewielki wybór, zarówno u nas, jak i u trenera Brzęczka.
Walczymy o pierwszą lokatę w tej grupie, bądź o drugą pozycję, tę barażową, o awans do finałów Mistrzostw Europy U21. Już w najbliższy wtorek mamy spotkanie kolejne wyjazdowe w Helsinkach z drużyną Finlandii.
Duńczycy grają na wyjeździe z Litwą i prawdopodobnie wygrają. Później mają nas w następnym terminie październikowym i Wyspy Owcze u siebie, także są na pewno w dobrej sytuacji. My gramy dwa mecze najbliższe na wyjeździe. Oni z trzech meczów grają dwa mecze u siebie i na pewno będzie bardzo trudno o punkty, ale musimy wyciągnąć jak najwięcej wniosków z tego, co się stało. Podobna sytuacja miała miejsce jesienią, też zremisowaliśmy w meczu z Wyspami 2-2. Następnie graliśmy w Gdyni z Duńczykami. No i udało nam się wygrać to spotkanie. Liczę na to, że ci, którzy są, którzy jeszcze mniej grali, pomogą tej drużynie, wejdą i pomogą. Oczywiście problemów nie brakuje, bo wypadł nam Żurek, Szymon Żurkowski, który był filarem i ojcem sukcesu meczu z Duńczykami. Musimy poszukać alternatyw, ale no taka jest praca nasza, że cały czas musimy szukać opcji rezerwowych.
Tak, z perspektywy wielkopolskiej, poznańskiego Lecha, pańska ocena obecności w tej kadrze i tego, co mogą dać polskiej młodzieżówce Paweł Tomczyk i Kamil Jóźwia.
Przepraszam, może od Kamila. Kamil jest w grupie skrzydłowych, których mamy bardzo niewielu. Kamil jest praktycznie jedynym skrzydłowym, prawoskrzydłowym, który występuje w Ekstraklasie, bo Konrad Michala, który mógł być jego zmiennikiem, dotychczas w sezonie zagrał 45 minut w Legii i zagrał 5 minut po przejściu do Lechii, czyli raptem 50 minut. Z Pawłem jest taka sytuacja, że Paweł potrafi strzelić gola, potrzebuje troszeczkę przestrzeni, żeby mógł się rozpędzić, żeby wyjść na podanie, po prostu padły. Były 2-3 momenty, gdzie mógł otrzymać od kolegów podanie, tak się nie stało i stąd też Paweł był niewidoczny w tym spotkaniu, ale absolutnie nie skreślamy go, liczymy na to, że w meczu z Finlandią będzie więcej miejsca, czy od początku, czy na zmianę, może nam się bardzo przydać, bo to jest zawodnik na pewno, który ma dynamikę w nogach, potrafi się odnaleźć w sytuacjach bramkowych i to też będzie istotne w meczu w Helsinkach.
Panie trenerze, pytanie natury bardziej ogólnej, bo jeśli chodzi o polski klubowy futbol, ta piłkarska jesień skończyła się bardzo szybko. To boli, pan też pracował w wielu klubach, zawsze marzeniem były występy w europejskich pucharach, żeby pokazać się także na tym pewnym targowisku próżności, a tymczasem to wszystko skończyło się już w połowie sierpnia.
Gdzieś ten obraz polskiej piłki jest jaki jest i jednorazowy wyskok w postaci dobrej gry reprezentacji na Euro we Francji, pewne problemy przykryły awans Legii do Ligi Mistrzów po szczęśliwym losowaniu, też pewne problemy przykryły. No dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że nie ma nas w pucharach, reprezentacje młodzieżowe też niestety nie odgrywają jakiejś wiodącej roli w Europie. To szkolenie niby jest lepsze, zawodników coraz więcej, lepiej wyszkolonych, ale patrząc na przez pryzmat mojej reprezentacji, młodszych reprezentacji, które też mam okazję obserwować, myślę, że żeby osiągać wyniki w sporcie, to nie tylko wystarczy chcieć, ale trzeba bardzo chcieć i my chcemy, ale nie bardzo chcemy i jak będziemy bardzo chcieli, a wiąże się to z tym, że trzeba się poświęcić i więcej od siebie wymagać, nie szukać wkoło winnych swojej słabszej dyspozycji w meczu słabszego wyniku, nie wskazywania winy dookoła, tylko samokrytyka, samoocena i piłkarzy w pierwszej kolejności muszą od siebie zacząć, że ile ja potrafię, ile powinienem potrafić, ile potrafi mój rywal na arenie międzynarodowej, bo ja porównuję dzisiaj piłkę młodzieżową, graliśmy z Duńczykami, będziemy grali z Finami, tam jest naprawdę świetny piłkarz i śmiem twierdzić, że oni na pewno będą grali w wielkich klubach. Co do naszych zawodników, życzę, żeby również mieli takie szanse, ale na pewno potencjał i umiejętności, które posiadają dzisiaj zawodnicy z reprezentacji zagranicznych, myślę o Finlandii i Danii, nie wszyscy, ale większość z nich, no jest troszeczkę większy niż u nas.
Mamy to, co mamy, ale to jest nasze, to jest nasz futbol, także nasza piłkarska lotto ekstraklasa. W tej ekstraklasie no też dzieje się różnie, czasami są zachwyty nad piłkarzami doświadczonymi, ale na przykład z trzeciej ligi hiszpańskiej też chyba nie tędy droga, prawda?
Właśnie bardzo szybko media kreują w dzisiejszych czasach zawodników na gwiazdy, bo dzisiaj mówię o swojej reprezentacji. Moi chłopcy, którzy grają u nas w klubach, są tylko dodatkiem do składu. To nie są zawodnicy, którzy wiodą prym w swoich drużynach, to nie są zawodnicy, na których spada odium krytyki, wrażeń, niepowodzeń i też tak, to nie są zawodnicy, którzy gdyby w trudnych momentach ciągną zespół. My mamy taką młodą generację zawodników, zresztą i na reprezentacji podobnie, choć zdarzają się zawodnicy młodego pokolenia, którzy już dużo znaczą w klubach seniorskich. My takich zawodników troszeczkę nie mamy i na pewno, jak przypomnę sobie, sięgnę pamięcią młodych piłkarzy, którzy zaczynali w ekstraklasie, no już wspominając chociażby prezesa Bońka, który też był młodym zawodnikiem, ale już był liderem swojej drużyny. No nam tych liderów brakuje. Takim liderem mógłby być naturalnym Szymek Żurkowski w Górniku Zabrze. To był jedyny taki zawodnik, który ciągnął, mówił o ekstraklasie, swoją drużynę w trudnych momentach, ale troszeczkę mało tego jest.
Wciąż jeszcze się pan ogromną sympatią, jeśli chodzi o wielkopolskich kibiców, także o kibiców poznańskiego Lecha. Za tydzień szlagier przy Łazienkowskiej, Legia kontra Lech. Pan czasami sobie gdzieś przypomina też te swoje klubowe czasy z Bułgarski i oczekiwanie na mecz z Legią?
Tak, przypomina sobie jeden taki mecz, to był 2004 rok, wiosna, gdzie pierwszy raz uczestniczyłem w takim meczu, chyba to był kwiecień i widziałem te kolejki pod starym budynkiem Lecha przy szatniach, kilkusetmetrowe kolejki po bilety, był jeszcze stary stadion, liczba miejsc około 30 tysięcy, ale od poniedziałku, mecz był w sobotę, kolejka, niesamowite wrażenie, wprawdzie przegraliśmy ten mecz 1-0, ale później, kilka tygodni później wygraliśmy w Pucharze Polski 2-0, też były olbrzymie kolejki, też było olbrzymie zainteresowanie. W Poznaniu sobie radziliśmy dobrze z Legią za moich czasów, raz chyba tylko przegraliśmy, o ile dobrze pamiętam, gorzej było na wyjazdach, ale ten kluczowy mecz w walce o Puchar Polski wprawdzie przegraliśmy, a tak naprawdę wygraliśmy, bo zdobyliśmy Puchar Polski. Oczywiście śledzę losy Lecha, śledzę losy rywalizacji między Legią. Cały czas jest napięcie między kibicami, to jest na pewno bardzo fajne, ale życzymy sobie, żeby to był przede wszystkim dobry pod względem piłkarskim mecz i żeby też zagrało kilku zawodników, którzy są w kręgu naszych zainteresowań i nawet ci, którzy są tutaj na zgrupowaniach. Myślę tutaj o Kamilu Żwiaku, o Pawle Tomczyku, czy Mati Wieteska, jest Sebastian Szymański, to jest Mati Hołownia, jest troszeczkę tych zawodników, Paweł Stolarski i być może wybiorę się na ten mecz.
A na trenerskich ławkach obcokrajowcy, Portugalczyk Sapinto i Dziurdziewicz, spolszczony, ale jednak Serb.
To prezesi wybierają trenerów, a nie trenerzy prezesów i to prezesi mają decydujący głos. Myślę, że czas pokaże, czy to były dobre wybory, bo zawsze wszystko weryfikuje czas. Wiemy, że w Legii było dużo zawirowań, w Lechu troszkę było spokojniej, trener Bielica popracował dłużej. Teraz jest nowy trener, myślę, że ten kredyt zaufania ze strony władz i kibiców jest duży, bo to zawodnik, który w Lechu zaistniał jako piłkarz, teraz pracuje jako trener. Na pewno początek bardzo obiecujący, udany, kilka zwycięstw, troszkę szczęśliwe niektóre, ale zwycięstwa, teraz słabsza dyspozycja, też z uwagi na kontuzję. Myślę, że sprawa wyniku jest bardzo, bardzo otwarta. Myślę, że dla Lecha szkoda, że dopiero teraz gra z Legią, a nie dwa tygodnie wcześniej, bo Legia była naprawdę słabszej dyspozycji. Teraz przez nowy trener już mecz z Krakowią pokazał, że to jest troszeczkę inna mentalnie drużyna na boisku i ta obecność nowego trenera na pewno bardzo zmobilizuje. Ale jeśli wszyscy będą zdrowi, Darko Jeftić, nie wiem, czy już się trenuje z drużyną, czy nie.
Kola strzelił w zamkniętym sparingu na tym grodziskim stadionie, bo w Grodzisku rozmawiamy, 4 do jednego stadionu pole Mariusza Romaka, byłego trenera Lecha.
No to myślę, że to też może być taki języczek uwagi, który może zdecydować, bo Jeftić w dobrej formie jest dla Lecha bardzo istotnym zawodnikiem. No, ale tak jak mówiłem, liczę przede wszystkim na młodych zawodników, że swoje szanse dostaną. Oczywiście tych szans za darmo nikim nie da, muszą te miejsca sobie wywalczyć.
Tak stwierdził Czesław Michniewicz, przebywający właśnie w Grodzisku Wielkopolskim ze swoimi podopiecznymi z reprezentacji do lat 21. We wtorek cała ekipa wyleci do Finlandii na kolejną walkę o punkty w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. 25 minut po godzinie 17, już niedługo ponownie o futbolu, ale tym razem w kontekście Poznańskiej Warty. powrót piłkarzy do ogródka przy drodze dębińskiej, uregulowanie finansowych zaległości i wybór nowego prezesa to główne cele, jakie stawia przed sobą nowy właściciel piłkarzy Warty Poznań, Bartłomiej Fariaszewski. Po dość dramatycznym finiszu rozmów związanych ze zmianami własnościowymi, w tym tygodniu nowy właściciel Warty zdecydował się w końcu na spotkanie z dziennikarzami. Oto zapis najciekawszych fragmentów konferencji prasowej.
Ja chciałem tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę jest to moje pierwsze takie spotkanie bezpośrednie z mediami. Nie lubię być na świeczniku. Tutaj powstała to kwestia takiej jakiejś tajemniczości. W większości ona powstała, gdzie jeszcze negocjacje nie były zamknięte. Było dużo zwrotów akcji, dużo rzeczy wymagających skupienia, dlatego też nie byłem w stanie wręcz, czy nie mogłem jakby tutaj gdzieś na zewnątrz jeszcze się, że tak powiem, skupić na tej części, tylko byliśmy cały czas skupieni na samych negocjacjach, na tym, aby to się pozytywnie skończyło. W sobotę chłopacy wyjeżdżali na mecz, tam jeszcze były kwestie organizacyjne do dopięcia na ostatnią chwilę. Ja sam prezesem jakby nie zamierzam być, nie jestem, bym powiedział, kompetentną może aż na tyle osobą. Akurat w tym zakresie prezes na pewno musi być osobą, która pociągnie ten klub, da wsparcie tutaj też takie merytoryczne dla całego zespołu i wytyczy kierunek wspólnie, razem ze mną, to gdzie będziemy podążać. Wiele pytań pojawia się, dlaczego Warta? Wiemy, jaka jest sytuacja finansowa, tak? To, że zawodnicy nie dostawali od wielu miesięcy wynagrodzeń, mają rodziny, dzieci, też to różnie wygląda. Klub z niesamowitą tradycją, to bez wątpienia, każdy z nas tutaj to wie. Wiemy, jak ważne to jest, jak ważne jest tutaj dla Poznania. Dla mnie też tutaj stał się szczególnie ważny. Nie jestem jakby rodowitym poznaniakiem, natomiast gdzieś tam z każdym krokiem powoli zacieśniam więzy. Całe życie tutaj zawodowe moje związane głównie z Poznaniem i też ta bliskość tutaj tej Warty, stąd też taka idea, czy to moje zaangażowanie. Niesamowity potencjał ludzi, którzy tutaj są, tego, że wymagają, uważam, osoby, która je też poprowadzi. Nie jestem tutaj jedyną osobą, która to jest w stanie zrobić. Potrzebna jest praca wielu osób, w tym przede wszystkim kompetentnego prezesa, z którymi rozmowy prowadzimy. Na pewno to będzie osoba znana w środowisku, miejmy nadzieję. Mogę powiedzieć tyle, że jest bardzo pozytywny oddźwięk odnośnie tego, kto chciałby się w to zaangażować. Jest duża nadzieja w tym wszystkim. Potrzebna jest duża praca, aby wydobyć ten potencjał i żeby spróbować organizacyjnie spiąć to wszystko, tak żeby to był po prostu zdrowy organizm. Stawiam sobie za cel, za wyzwanie to, że będziemy mogli wspólnie podnieść poziom sportowy. Tutaj mówię nie tylko kwestii sekcji piłkarskiej, ale też wierzę, że może skorzystać na tym mocą cały KS, co jest tutaj dodatkową motywacją do tego. Na pewno będzie przedstawiony szczegółowy plan, co będzie robione. Tutaj w klubie potrzebna jest stabilizacja i nakreślenie pewnej perspektywy rozwoju. Do tego dojdziemy jeszcze w najbliższych dniach. Te kwestie jeszcze są doprecyzowane, ponieważ dużo rzeczy jeszcze tutaj, że tak powiem, troszeczkę kurz osiada, tak, po tych zmianach. Dużo rzeczy jest jeszcze tutaj w kwestii przejęcia, zorganizowania tego. Część rzeczy ze względów gdzieś tam formalnych nie była dostępna. Wiadomo, że to się zmienia już po samym przejęciu. W przeciągu, myślę, najbliższych kilkunastu maksymalnie dni będziemy dzielić się wszelkimi informacjami odnośnie planów konkretnych, jak to ma funkcjonować, jak to ma być. Już gdzieś tam pojawiały się różne głosy odnośnie tego, że jakie to duże zmiany będą czy nie będą, że to wszyscy są zwolnieni. Nie ma takiego tematu. Przede wszystkim jest tutaj duży entuzjazm, duże zaangażowanie osób, które tu są w klubie. Wymaga oczywiście pewnych tam jakiś korekt pod kątem organizacyjnym, żeby to spiąć. Natomiast nie ma tutaj absolutnie planów, nie wiem, jakichkolwiek drastycznych zmian personalnych. Absolutnie nie. Jest bardzo duży potencjał, który chcielibyśmy wykorzystać i to, żeby to uefektywnić. Jedynym celem by było. Natomiast tutaj absolutnie nie ma mowy o jakiejś miotle, jakkolwiek to nam się nazywa.
Po tym spotkaniu z dziennikarzami zaczął bywać także na meczach piłkarze poznańskiej Warty ich nowy właściciel, pan Bartłomiej Fariaszewski, a o jego kolejnych poglądach na funkcjonowanie futbolowych zielonych posłuchamy już za 3 minuty po piosence.
De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Les idées fatales, regarde l'océan. Voyage. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un plan indien. Voyage.
Na początku moich tutaj negocjacji było ustalone, jaką kwotą dysponuję, jaką kwotą jestem w stanie wesprzeć ten klub i bardzo jest duża tutaj też z mojej strony transparentność. Nie obiecuję tutaj gruszek na wierzbie. Kwota, która jest do dyspozycji, to nie jest kwota, która gdzieś tam może będzie, może się uzbiera, może się nie uzbiera. Nie. I ona jest tutaj w pewnym sensie gwarantem tego, że przez najbliższy okres będzie spokój. Natomiast nie jest mimo wszystko to kwota, która w 100% zaspokoi te potrzeby na ten budżet, na ten rok, mówimy całościowo. Osoby w klubie wszyscy wiedzą, jaka to jest kwota i daje pewien spokój, jakby, tak. Nie chcę tutaj mówić o procentach, ponieważ to też jest takie, że do końca doprecyzowujemy jeszcze te kwestie tutaj samego budżetu, tak. Kwota daje pewną gwarancję tego, że jesteśmy w stanie tutaj mocno, mocno zacząć i dać przynajmniej jakiś zaczątek stabilizacji. Uważam, że ten klub powinien być skonstruowany może pod kątem funkcjonowania i też z uwagi na wielosekcyjność. Uważam, że nie powinien być finansowo uzależniony od finansów i organizacji jakby jednej osoby. Na pewno bym tak nie chciał. Tutaj jestem bardzo otwarty na te jakieś rozwiązania przy aprobacie, tak samo kibiców, przedsiębiorców z regionu. Taki model jest bardzo zdrowy, czy jest dużo zdrowszy, model współpracy, a przede wszystkim otwartości. Prowadzę firmę tutaj w Poznaniu, zajmuję się importem różnych akcesoriów drobnych do gadżetów reklamowych, czy też produkcją gadżetów reklamowych. Tutaj, jak mówiłem, kończyłem Akademię Ekonomiczną, czy Uniwersytet Ekonomiczny i tutaj to moje zawodowe życie jest związane. Na pewno nie jest to kwestia finansowa, bo na klubie nikt nie zarobił jeszcze. Także to na pewno nie jest ta kwestia i absolutnie nie jest celem tutaj, żeby szukać kogoś i tam za miliony euro sprzedawać. Absolutnie nie. Jakby pieniądze mnie nie interesują. One są ważne, to trzeba przyznać, no bo ten klub bez tego się nie utrzyma, żaden klub, tak? Pieniądze są niezbędne, tak? Także też trzeba szukać źródeł, ale one są jednym z elementów tutaj funkcjonowania, tak samo gdzieś jak może nie tyle transfer, co sposób konstrukcji tego budżetu, aby dawał pewną gwarancję do funkcjonowania. Nie ma aspektu takiego, że przychodzi bogaty wujek, da pieniądze i będzie funkcjonowało. Nie, absolutnie, bo mnie coś takiego nie interesuje i nigdy pod czymś takim się nie podpiszę. To, co mnie interesuje, to bardzo duża chęć stworzenia tutaj czegoś, albo przynajmniej zalążka tego, jeżeli ja nie byłbym w stanie, aczkolwiek jeżeli za coś się zabieram, staram się to robić dobrze. Bardzo duża chęć podniesienia poziomu sportowego, zrealizowania tego. Na pewno nie finansowa. Jest duża lista punktów, które są niezbędne. Dużo już zostało zrobionych, takich może mniej widocznych, ale które są bardzo istotne. Jest duża determinacja i gdzieś tam zaryzykowałem i dużo rzeczy było robionych, zanim te negocjacje dobiły końca. Drobne rzeczy naprawdę, a jednak nie były zrobione. Nie widzę innej możliwości, jak te rzeczy, które są niezbędne do wymogów licencyjnych, żeby w tym tygodniu nie były zrobione. Na chwilę obecną najważniejsze są te drobne prace do zrobienia, do tego, żeby po prostu móc rozgrywać mecze tutaj i to jest dla mnie osobiście, dla tutaj całego zespołu, dla wszystkich ludzi związanych, absolutnie priorytetem. Temat generalnie tutaj wszelkich zaległości chcielibyśmy do dnia jutrzejszego rozwiązać, aby to odciąć, zacząć na nowo i jakby już z czystą głową też, żeby oni mogli funkcjonować. Niektórzy nie mieli od marca, niektórzy nie mieli od czerwca. Także są bardzo różne sytuacje i dlatego też nie jest to łatwe takie do obcięcia odnośnie kiedy, kto i jak i powiedzieć dobra, tyle i jest wypłata. Nie jest takie łatwe. A przede wszystkim nie będzie fair, a ważne jest to, żeby było fair. I tutaj są świadomi pewnych rzeczy i krok po kroku chcemy jak najszybciej, że tak powiem, dojść do już takiej czystej sytuacji, żeby odciąć to, co było, żeby oni wiedzieli, dokąd idziemy, co robimy. Bardzo dużo jest tych rzeczy, żeby najpierw chcemy się rozpoznać w tym wszystkim, co jest do załatwienia, bo na razie jakieś płoty spawamy i tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi, już mówimy o zespole i o takiej kwestii sportowej, na pewno celem na ten sezon oczywiście jest utrzymanie się w tej lidze, tak? To jest bardzo fajnym wyzwaniem i na pewno realnym do wykonania. To jest absolutny priorytet. Tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo duży ukryty potencjał tutaj jest. Tak? I na tyle, ile uda się go wykorzystać, czy zaczną dochodzić pewne sygnały zaangażowania tutaj środowiska i kibiców i firm, tak, które są w stanie finansowo wesprzeć, tak, uzupełnić brakujących parę procent do budżetu, dawałoby świetną perspektywę na przyszłość. No, chciałbym w ten sposób budować. Też do tych celów, tutaj też finansowych, na pewno na ten sezon wiążą się z tym jakby korzyści finansowe, no to jest junior system, który by absolutnie pomógł w bardzo dużym stopniu, tak? Gdzie tam, jeżeli się Państwo orientują, no są całkiem konkretne kwoty, które są w stanie wspomóc budżet i dawałby to naprawdę dużą dozę komfortu. Wszystko zależy od sytuacji, jak tutaj po tej całej burzy, po tych wielu deklaracjach, które gdzieś tam padały, czy chęciach zmian, na ile tutaj uda się to wszystko pociągnąć do przodu.
Słuchaliśmy nowego właściciela piłkarskiej sekcji Warty Poznań, pana Bartłomieja Fariaszewskiego. A już za 3 minuty o tym, że wystartował rok szkolny. To wszyscy już wiemy. Ale wystartował także na sportowej i o tym będzie w naszej kolejnej rozmowie. One way ticket. startował już rok szkolny 2018-2019, a jak rok szkolny, to także działalność Szkolnego Związku Sportowego, także tego Wielkopolska pod przewodnictwem prezesa Zdzisława Urbańczyka. Jeszcze finisz tej reformy szkolnej. On ma pewien wpływ, panie prezesie, na funkcjonowanie sportu szkolnego?
Tak, ponieważ jeszcze jesteśmy w okresie przejściowym. To już taki ostatni rok, w którym mamy w swojej sportowej rywalizacji już siódmą i ósmą klasę szkół podstawowych, ale jeszcze w wygaszanych gimnazjach mamy trzecie klasy. I to w przypadku Igrzysk Młodzieży Szkolnej będzie trwało ostatni raz. Mamy przed sobą 20. Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Po zakończeniu tych igrzysk będziemy mieć już etap 21., które będą realizowane po jak gdyby zakończeniu etapu reformy oświaty.
Reprezentacje szkół biorące udział w tych igrzyskach młodzieży szkolnej muszą być dobrze do tego przygotowane, ale chyba też ważne w tym kontekście nie tylko sportu super powszechnego, ale także wyłuskiwania talentów jest działalność szkolnych klubów sportowych. Jak wy na to spoglądacie?
Szkolny klub sportowy to jest największy projekt, który realizujemy właściwie powiedziałbym od początku jak funkcjonujemy. Ja już funkcjonuję tutaj 20 lat w Szkolnym Związku Sportowym Wielkopolska i to projekt, który obejmuje tysiące, my mamy ponad 30 tysięcy dzieci w tym projekcie i ponad 1600 grup młodzieży, która uczestniczy. Chcielibyśmy, żeby tych grup było jeszcze więcej, ponieważ będziemy teraz tuż na początku roku zbierać, roku szkolnego zbierać jeszcze chętnych do realizacji, więc jeżeli są wśród słuchaczy, nauczyciele czy dyrektorzy szkół, którzy chcieliby zgłosić grupę uczestnictwa w projekcie, to serdecznie zapraszamy do kontaktu ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Nasza strona jest dostępna, wystarczy tylko wygooglować SZS Wielkopolska.
To oczywiście wiąże się z pewnymi środkami. Skąd te środki pozyskujecie? Jest jakaś współpraca na przykład z Ministerstwem Sportu i Turystyki?
Tak, główne środki, głównym partnerem w realizacji tego projektu tu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tym projekcie wspiera nas również Urząd Marszałkowski i samorządy lokalne, które uczestniczą, typują szkoły czy też nauczycieli do prowadzenia grup sportowych, partycypując jednocześnie w tym projekcie. Choć należy zaznaczyć, że oczywiście największa, bo to jest kwota ponad 4-milionowa, to jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Prezesie, spróbujmy troszkę ponarzekać, jeśli chodzi o nauczycieli i ich zaangażowanie. Wiadomo, że często pojawiają się i to są fakty, że jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, to na przykład opłacanie trenerów w różnych dyscyplinach sportu czy nauczycieli WF-u nie jest najwyższe. Czy w tej sytuacji łatwo ich przekonać także do dodatkowych zajęć w ramach szkolnych klubów sportowych?
Czy zawsze będzie tak, że są tacy, którzy są bardzo zaangażowani, którzy może mniej zwracają uwagę na środki finansowe, bo nigdy z nich nie korzystali, nie mieli takiej możliwości. Nawet teraz te środki, które są, my tu płacimy 40 zł brutto za godzinę. Może nie są to przeliczeniowo wielkie środki, ale pozwalają tym nauczycielom przynajmniej sięgnąć i realizować coś w taki satysfakcjonujący sposób. Ja myślę, że zawsze będzie grono osób takich, którzy gdzieś tam troszeczkę marudzą, jak we wszystkich zawodach i we wszystkich profesjach, które mamy do czynienia i takich, którzy są nad wyraz zaangażowani.
Krótkie pytanie na koniec. Żeby to wszystko realizować, powinna być fajna baza, jeśli chodzi o sport szkolny, to poproszę o taką krótką pigułkę odpowiedź. Jak to wygląda z tym w Wielkopolsce, jeśli chodzi o obiekty sportowe związane z oświatą?
Trzeba powiedzieć, że z roku na rok przybywa nam hal sportowych. Jeszcze w dalszym ciągu te hale są budowane. Już nawet w tym roku powstanie kolejna, będzie na początku września kolejna hala sportowa, na przykład w Szamotułach otwarta. Ale również obiekty nowe szkoły jak w Ostrzeszowie z przewidywaną budową hali sportowej. Ale trzeba powiedzieć, że projekt Orlika Sportowego, który w Polsce był realizowany w poprzednich latach od roku 2012, to spowodował to, że w Wielkopolsce wybudowano ponad 300 orlików i większość tych orlików znajduje się przy szkołach. W związku z tym zdecydowanie wzmocniły bazę szkolną. Samorządy w ostatnich latach bardzo dużo środków przeznaczają na podniesienie atrakcyjności szkół poprzez zwiększenie bazy sportowej. I tu na pewno chciałbym głośno i otwarcie podziękować wszystkim samorządom, które rzeczywiście nie tylko na słowach kończą, ale również na czynach i budują te kolejne obiekty sportowe, których jest coraz więcej i myślę, że będą jeszcze trochę powstawać, ponieważ są jeszcze szkoły, które wymagają wsparcia sportowego, tak żeby młodzież, bez względu na to, w jakiej szkole jest, czy to w szkole wiejskiej, czy małej, miejskiej, miały bardzo dobre warunki do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego.
I oby rzeczywiście tak było, by powstawało jak najwięcej nowych obiektów sportowych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Za 13 minut godzina 18. Tę godzinę audycji w sportowym rytmie zakończymy jubileuszowo. Na początek wątek klubowy o 60-leciu Energetyka Poznań już za 3 minuty.
Rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he's so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes.
W auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu piękna uroczystość zorganizowana z okazji jubileuszu 60-lecia poznańskiego klubu Energetyk. Mocno zabiegany prezes tego klubu Robert Rakowski. Zabiegany, ale też szczęśliwy, bo to był taki ładny moment, kiedy można było honorować tych zasłużonych na przestrzeni wielu lat i jeszcze gdzieś tam zerkać w przyszłość.
Tak, dokładnie. Wspaniała uroczystość. Mnóstwo sympatyków, zawodników, trenerów, ludzi związanych z naszym klubem od wielu, wielu lat. Także nam bardzo miło, że tylu gości nas tutaj odwiedziło, że potrafili docenić też naszą pracę, nasz wkład, nasze sukcesy. A my staraliśmy się chociaż w jakimś drobnym stopniu podziękować wszystkim naszym sportowcom, działaczom, trenerom za ten trud, który włożyli przez te ostatnie 60 lat w to, żeby Energetyk był tak wysoko widoczny jak teraz.
W najlepszym okresie 13 sekcji, ale wiadomo, że liczba tych sekcji się zmniejszała. Taki znak sportowych czasów. Zostały 4, ale za to prężnie działające sekcje.
Są 4 sekcje już od wielu, wielu lat. Staramy się dbać, pielęgnować te 4 sekcje i jak widać na razie wyniki same mówią za siebie.
Jakieś wyzwania na kolejne 10 lat?
Ale oczywiście, no jesteśmy sportowcami, chcemy wygrywać, chcemy dążyć do zwycięstwa. Być może najbliższe lata pokażą, czy stać nas w Poznaniu na siatkówkę przez wielkie S, czy może tutaj zagościć Ligę Siatkówki Kobiet, czy być może nasi kajakarze wyjadą na upragnione Igrzyska Olimpijskie.
Nazywam się Klaudia Cybeska, jestem kajakarką. Uważam, że to jest jak najbardziej klub rodzinny. Trafiłam dzięki mojej cioci tutaj, bo jak była w podstawówce, trener robił nabory. Jako dzieciak bawiłam się tym. Najpierw to ma być dla dziecka zabawa raczej, a później stać się to dopiero pasją i ciężką pracą. I tak właśnie było w moim przypadku i myślę, że dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, że nie wypaliłam się w młodym wieku i za to mogę też podziękować właśnie w ten sposób.
To być może dobry punkt wyjścia do stawiania sobie kolejnych celów, kolejnych wyzwań.
Tak, jak najbardziej. Myślę, że marzenia są, wolę o nich nie mówić, wolę sobie stawiać kroczkami małymi do celu i myślę, że takie podejście jest najlepsze, przynajmniej dla mnie i będę robić to w mojej mocy, żeby było jak najlepiej, żeby spełniać swoje marzenia.
Jednym z gości
specjalnych tego jubileuszu poznańskiego energetyka jest m.in. prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Rublewski. Panie Tadeuszu, energetyk Poznań to silny punkt na kajakarskiej mapie nie tylko Polski, ale w niektórych momentach także i świata.
To miło powiedzieć, no oczywiście to jest silna pozycja w polskim kajakarstwie, szczególnie w ostatnich latach, nie ukrywam, bo chociaż patrzę historycznie również zawsze wielu zawodników było doskonałych, ale teraz widać taką systematyczną pracę. Piotr Wojciechowski i jego zespół, oczywiście zarząd klubu chyba zwracają szczególną uwagę na to, że jednak trzeba szkolić młodzież systematycznie, a potem z tej młodzieży, z tej grupy wychodzą najlepsi zawodnicy. W kadrze też U23 i kadrze seniorów mamy zawodników energetyka. To dobrze świadczy. Jedynie dzisiaj, jak spoglądałem na film, troszkę mnie przestraszyło, że nie macie pomostu na warcie. No, chciałem się zapytać prezesa za chwilę, co to jest tym pomostem, bo zawodnicy z kamieni odbijają. To świadczy o ich wysokiej klasie w szkoleniu, ale nie jest dogodne. Ten energetyk zawsze przez moje życie zawodowe zawsze się przewijał. Albo startowałem z zawodnikami energetyka, albo w jakiś sposób ich szkoliłem, a teraz obserwuję ich poziom i staram się z całą mocą pomagać klubowi.
Karolina Komarnicka, Klub Sportowy Energetyk Poznań, trener gimnastyki artystycznej.
To właśnie pani podopieczne miały okazję podczas tej jubileuszowej gali zaprezentować przepiękny, bardzo efektowny układ choreograficzny, który przybliżał jakby wszystkie cztery istniejące sekcje.
Początki tego układu były dosyć trudne, bo szczerze mówiąc nie wiedziałyśmy, jak nam to wyjdzie i od czego w ogóle zacząć. Dziewczyny przygotowały tak naprawdę cały sierpień. Cały sierpień poświęciłyśmy na ten pokaz. Z tego co słyszę, udało się, bo nie wyglądało to na początku tak dobrze.
Fakt, największe brawa podczas tej całej gali zebrały właśnie pani podopieczne. To też świadczy o tym, że ta praca już niezależnie w jakim kontekście, ale wykonywana właśnie w sekcji gimnastyki artystycznej w poznańskim energetyku jest pracą na wysokim poziomie.
No jak najbardziej. Staramy się, szkolimy dziewczynki od 5 roku życia. W tej chwili najstarsza zawodniczka ma 15 lat. No i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej i coraz więcej dzieci będzie chętnych do trenowania gimnastyki artystycznej.
Warto próbować, zwłaszcza, że są dobre przykłady w energetyku Poznań, także jeśli chodzi o gimnastykę artystyczną, występy na Igrzyskach Olimpijskich Elizy Białkowskiej i wiele innych.
Tak, no w sumie większość zawodniczek u nas jest medalistkami Mistrzostw Polski, albo przynajmniej finalistkami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Także mamy zawodniczki kadry polskiej, które reprezentują nasz kraj za granicą, także nic, tylko zapraszamy.
Mamy kciuki, 60 lat Energetyka Poznań. Do sportowej strony jubileuszu jeszcze w naszej dzisiejszej audycji wrócimy, natomiast przed godziną 18 o innym jubileuszu. O 15 latach Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Szczegóły niebawem.
O takiej sportowo-rekreacyjnej placówki jak Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie. 15 lat to dużo czy mało, bo dzisiaj jubileusz w pięknej hali widowiskowo-sportowej. Dyrektor GOS-u w Suchym Lesie, pani Katarzyna Kustoń.
I dużo i mało. Ośrodek jest bardzo duży. Hala, pływalnia, klub fitness, bowling, boiska sportowe, wiele innych obiektów na terenie całej gminy. Okazuje się być już na tą chwilę niewystarczającą bazą dla wszystkich stowarzyszeń i mieszkańców chcących skorzystać z oferty Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Na pewno dużo się działo, dużo się będzie działo, ale widzę również potrzebę stworzenia nowego centralnego ośrodka, który zaspokoi potrzeby wszystkich mieszkańców.
Podczas tego jubileuszu także na trybunach sporo młodych ludzi. To oznacza także fajną współpracę chyba z placówkami oświatowymi waszej gminy, którzy z waszych obiektów korzystają.
Tak, na terenie gminy Suchy Las działają prężnie i cały czas rozwijają się stowarzyszenia. Piłka nożna, koszykówka, judo, karate, pływanie i wiele innych. Na co dzień korzystają z naszych obiektów i praktycznie wypełniają wszystkie godziny, które mamy do dyspozycji.
To tak trochę podchwytliwie zapytam jeszcze. Teatr z głową w chmurach tutaj występował na jubileuszu. O głowa w chmurach to trochę marzeń. Jakie są takie inwestycyjne marzenia, dyrektor GOS-u w Suchym Lesie Katarzyny Kustoń?
Cały czas musimy się rozwijać, to na pewno. Musimy sprostać oczekiwaniom mieszkańców, trendom, nowym trendom w sporcie. I tak jak już wspomniałam, na pewno widzę potrzebę stworzenia nowego centralnego ośrodka.
Podczas jubileuszowej gali 15-lecia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyróżniony przez władze województwa, wieloletni dyrektor tej placówki, pan Krzysztof Linkowski. Panie Krzysztofie, od zawsze pan tutaj dyrektorował, zgadza się?
Tak, od samego początku, właściwie jeszcze nie powstał Gminny Ośrodek Sportu. Zostałem w konkursie wyłoniony na dyrektora hali sportowej, bo tak się to nazywało, a właściwie to było pierwsze moje stanowisko, to był pełnomocnik wójta do spraw budowy hali. I po wybudowaniu oczywiście z założeniem, że będę dyrektorem ośrodka sportu.
Panie dyrektorze, było chyba tak te 15 lat temu, że trochę gmina Suchy Las, także za sprawą pana, wyznaczała pewne trendy, jeśli chodzi o obiekty sportowo-rekreacyjne, chociażby w powiecie poznańskim, czy nawet szerzej.
No właściwie od tego momentu się zaczęło. Zaczątkiem była hala sportowa, ale potem powstało mnóstwo boisk. W sumie w tej chwili jest ich 19 boisk sportowych, w tym 5 z naturalną trawą oraz następnie powstał park wodny, a park wodny już też istnieje 10 lat. W tym roku jest 10-lecie, w grudniu będzie 10-lecie parku wodnego Oktopus.
Panie dyrektorze, żeby dowodzić taką specyficzną placówką, jak zarządzanie obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, trzeba lubić sport.
Na pewno trzeba mieć sportowej pasji, ale przede wszystkim ja się wywodzę ze sportu. Byłem biegaczem, reprezentantem Polski na 800 metrów i to zamiłowanie do sportu to właściwie od tamtych czasów.
Życzy pan temu ośrodkowi rozwoju, tutaj pani dyrektor Katarzyna Kustoń, obecnie zarządzająca GOS-em w Suchym Lesie, marzy o takim rozwoju, o powstawaniu nowych obiektów, specjalnego centrum. To się da zrobić?
Na pewno się da zrobić. Pani Kasia była moją zastępczynią i mam nadzieję, że to są młodzi ludzie i myślę, że w dobre ręce oddałem obiekty sportowe, cały ośrodek sportu. To nie tylko obiekty, ale to jest też pewna działalność, organizacja imprez i innych rzeczy. Na pewno sobie poradzą, pewnie lepiej niż ja.
Gratulujemy jubileuszu i trzymamy kciuki, aby tej pasji przez kolejne lata w Suchym Lesie nie zabrakło. Po godzinie 18 na antenie audycji w sportowym rytmie sporo o piłce nożnej w kontekście Lecha Poznań i Poznańskiej Warty. Mówić będziemy także o piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce, a na koniec wybierzemy się na ciekawy piknik sportowy pod hasłem Rodzinne Sztafety. Proszę zostać z nami jeszcze po godzinie 18.